Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
Bezdroża duszy, czyli o istocie nieśmiertelności. Audycja Olgi Gordiejew.
Nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła. Wtedy to Jahwe ulepił człowieka z prochu, ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
Bóg stworzył wszystko, stworzył świat i człowieka. Ale jest pewna różnica między aktem stwórczym powołującym do istnienia świat, a stwórczym aktem Boga powołującym do istnienia człowieka. Bóg tworzy świat mocą swojego słowa. Mówi, niech stanie się światłość i stała się światłość. Mówi, niech się stanie ziemia i stała się ziemia. Ale kiedy przychodzi do stworzenia człowieka, Bóg postępuje jakby inaczej. Nie mocą swego słowa, ale schodzi na ziemię i własnymi rękoma lepi człowieka, tworzy go, kształtuje z mułu ziemi, z gliny, z prochu, tworzy go własnoręcznie i potem tchnie w niego swego ducha. Człowiek zostaje więc wywyższony ponad wszelkie stworzenie. Dostaje coś, czego nie ma cały wszechświat. I co to jest? Na to musimy sobie sami odpowiedzieć. To jest to, co w sobie czujemy. To jest nasze człowieczeństwo.
Adam, pierwszy człowiek, jak mówili, powstał z gliny. A co on zrobił między bytem cielesnym, a chwilą, gdy Bóg tchnął w niego duszę? Był przez to mgnienie wieczności lalką glinianą, gapiem raju, czy był już kimś? Nie wiadomo. Wielokrotnie podpatrywałam, jak na obrazach maluje się tę chwilę, w której Bóg przekazuje duszę Adamowi. Dusza Adama wygląda tak samo jak Adam, tylko jest mniejsza i ma skrzydła. Umieszczano je pod prawą pachą, ale są za to niebieskie, wydłużone jak skrzydła ważki, w złote prążki i kropki. Nogi duszy wiszą w złotym rajskim powietrzu mozaiki. Lewa ręka duszy już łapie za ramię dużego Adama, ale jak dusza wcieli się w Adama? Nie wiadomo. Niewiarygodny moment odnalezienia gliny ciała przez żywioł duszy. Czy człowiek jest naczyniem na duszę?
Duszę odkryła filozofia. To filozofowie doszli do koncepcji ludzkiej duszy. A skąd to się wzięło? Człowiek ma nadzieję, że Bóg kiedyś na powrót po śmierci powoła go do istnienia. Ale człowiek chciałby mieć pewność, że nie umrze, że znów żyć będzie. I wtedy filozofowie zaczęli myśleć, jak to właściwie jest. Przecież człowiek, jako istota świadoma, rozważa, rozmyśla o pewnych rzeczach, które przekraczają doczesność tego świata. Myśli o prawdzie, o dobru, o pięknie. Myśli o wiecznych, niezmiennych ideach. Jeżeli więc człowiek ma kontakt z bytami wiecznymi, to musi w człowieku być coś, co mu ten kontakt umożliwia. Coś, co jest równie wieczne i niezmienne. I w ten sposób doszli filozofowie, Platon przede wszystkim, do przekonania, że ten wieczny, niezmienny element w człowieku to jest właśnie jego dusza. Konstruowano różne dowody na to, że dusza jest nieśmiertelna, a więc przede wszystkim to, że dusza ma udział w rzeczywistości wiecznej, a więc sama wieczna być musi. A po drugie, wskazywano, że dusza jest elementem prostym, niezłożonym, a wszelkie ginięcie, śmierć polega na rozpadzie części. Jeśli więc dusza części nie ma, jest absolutnie prosta, to i zginąć nie może. Dusza to nie jest coś, co można byłoby zobaczyć, dotknąć. Dusza jest rzeczywistością, no, jak sama nazwa wskazuje, duchową. Duszę odczuwamy w sobie, ale zobaczyć jej nie możemy.
Jeśli ciało ma duszę, to czy dusza ma ciało? Kiedy po raz pierwszy usłyszałam i zapamiętałam słowo dusza, usiłowano mi wytłumaczyć ją za pomocą rysowania białej lub zbrukanej sukienki. Ale czy duszę można schować za zasłoną kredowych koszulek?
Dusza jest czymś, co jest w nas, ale jak sobie pojmiemy to, że ona jest w nas? A to już zależy od naszego rozumowania, to zależy od naszej wyobraźni. Możemy ją pojąć jako jakiś punkt, coś na podobieństwo punktu geometrycznego, co może jest gdzieś umiejscowione w jakiejś strukturze mózgowej. A możemy ją pojąć jako formę naszego ciała, jako coś, co kształtuje nas jako ludzi. Wyobrażenia mogą być różne, ale one są tylko pomocnicze. Co prawda ludzie zawsze poszukiwali, czy w ciele nie znajduje się jakieś szczególne miejsce, w którym ta dusza przebywa. Jedni mówili, że to przecież w sercu i stąd taka wielka poetyka serca, a symbolika serca. Drudzy mówili, że w mózgu, ale byli tacy, którzy uważali, że dusza jest jakby rozmieszczona w różnych częściach ciała i ta część duszy, która jest odpowiedzialna za pozytywne doznania, ona przebywa w sercu, a na przykład ta, która jest odpowiedzialna za negatywne doznania, jest w wątrobie i tak dalej, ale to wszystko są takie sobie spekulacje, które już teraz nie bierzemy na serio.
Osobnik ze skrzydłami to dusza. Zaczęło mnie łachotać w gardle, bo jak dusza, moja, ma skrzydła, czy nie łachocze wewnątrz? Tłumaczyli, że dusza jest wewnątrz, a na zewnątrz anioł stróż patrzy, czy dusza się nie przewraca. Znaczy, nie upada. Nie mogłam zrozumieć, jak anioł widzi duszę w ciele, kiedy ciało zasłania. I przez to te wszystkie upadki wymyśliłam.
Człowiek miał zawsze tendencję, aby przypisywać wszystko to, co złego czyni, swojemu ciału. Miał tendencję do sądzenia, że wszystko, co złe się w nim dzieje, pochodzi ze strony ciała, bierze się z pożądań cielesnych. Jakbyśmy się w ten sposób jakoś usprawiedliwiali, jakbyśmy sądzili, że ta nasza dusza jest taka z istoty czysta, niewinna, a tylko ciało nas skłania do grzechu.
Wszystko, co znajduje się na ziemi i pod jej powierzchnią, ani przez chwilę nie przestaje się przeistaczać. Dusza nie jest wyłącznym przywilejem człowieka. Wszystko, co jest, posiada bowiem duszę, czy to kamień, czy roślina, czy zwierzę, czy nawet myśl. Zasada, która wprawia w ruch wszystko wokół, nosi imię duszy świata. I jest to zawsze siła dobroczynna.
W głębokiej starożytności w Grecji pierwszy znany nam z imienia filozof Tales z Miletu był głęboko przekonany, że bursztyn ma duszę, bo przecież ten bursztyn przyciąga na przykład skrawki wełny. Więc widocznie, skoro ma w sobie taką siłę, to jest i uduchowiony.
Ale przeciętnemu kamykowi, chociażby temu ze żwiru, po którym właśnie spacerujemy, nie przypisalibyśmy cech uduchowienia.
To raczej nie. I to chyba tylko dlatego, że nawet jeśli on ma tę duszę, to my żadnego do niego dostępu nie mamy. I w żaden sposób nie możemy nawiązać z nim świadomego kontaktu. My teraz mamy jesień. Jesteśmy w parku, drzewa zrzucają liście, gotują się do snu zimowego. Przez zimę będą uśpione, wiosną się obudzą, zakwitną. Potem w lecie będą dojrzewać, wydadzą owoce, aby znów na jesień zapaść w sen zimowy. Jest pewna cykliczność. To rodzi przypuszczenie, że przyroda działa w sposób celowy. Widocznie jest rozumna. Więc pojawia się przypuszczenie, że istnieje coś takiego jak rozum kierujący całą przyrodą. Pojawia się pojęcie duszy świata. Starożytni Grecy mówili, że całą rzeczywistość przenika logos, sprawujący opatrzność nad światem. Ten logos to można przetłumaczyć na polski jako słowo, ale to jest coś więcej jak słowo. To jest rozumna dusza świata. Na początku było słowo. To jest rozum przenikający całą rzeczywistość.
A czy można cykliczność zjawisk przyrody traktować jako metaforę wędrówki duszy?
Koncepcja wędrówki dusz, ona się pojawiała właściwie chyba u wszystkich ludów. Była także w cywilizacji europejskiej, u samych jej początków, w myśli greckiej, ale myśmy tego nie rozwinęli. Myśl wschodu pozostała przy tej koncepcji. Myśl europejska od niej odeszła. Dlatego, że nasza europejska cywilizacja jest cywilizacją, w której punktem wyróżnionym jest człowiek rozumiany jako osoba. A człowiek jako osoba to jest byt, który ma duszę jedną, jedyną sobie właściwą. I ta dusza, ona nie wędruje gdzieś tam, przenosząc się z ciała do ciała. Ona jest dostosowana do tego właśnie ciała jednego, jedynego, niepowtarzalnego, bo razem z tym ciałem tworzy ludzką osobę.
Towarzyszą nam odgłosy ptaków. Często przypisuje się duszy skrzydlate wyobrażenia.
No bo dusza jest czymś, co wykracza, wzlatuje ponad ten świat. Dusza jest tym, co wynosi człowieka poza rzeczywistość przyrody. Kiedy mówimy o duszy roślin czy duszy zwierząt, to jednak rozumiemy przez to coś innego niż kiedy mówimy o duszy ludzkiej. Jest w roślinach, jest w zwierzętach jakaś zasada, która je ożywia, ale nie ma w tym świadomości samego siebie. A to właśnie świadomość, że ja jestem sobą, to jest moja dusza.
A powietrze? Odległość do nieba? Niebo samo, zamieszkałe przez ptaki i anioły, wydawało mi się do duszy zbliżone. Z czasem mogłam się od biedy pogodzić z tym, że krowa czy owca nie mają duszy. Ale ptaki? Mają jej pewnie więcej niż my. Bo co ją unosi tak wysoko?
Kiedy czynimy namysł nad światem przyrody, to zarazem pytamy o nasze miejsce w świecie. Zarazem zastanawiamy się, jest w naszej podświadomości to pytanie, skąd właściwie przychodzimy, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy, co będzie później. Widzimy tę przyrodę, jak rozkwita, dojrzewa, a potem obumiera, a potem ten cykl się powtarza. Człowiek także rodzi się, rozwija, umiera. A co dalej? Gdybyśmy nie byli istotami uduchowionymi, to byśmy nie mogli takich pytań postawić. Tylko świadoma siebie istota może zadawać takie pytanie. Tylko istota obdarzona duszą może mieć potrzebę, konieczność stawiania takich pytań. Nawet ze świadomością, że być może nigdy na nie nie uzyska odpowiedzi.
Skąd przybywam? Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Kiedy tak chodzimy po tych kolorowych liściach, to zastanawia mnie, czy dusza może mieć różne kolory.
Jakie są barwy duszy? Ale mówiąc o barwach duszy, mówimy w sposób przenośny. Tak naprawdę chodzi o tony naszego nastroju, naszych emocji. Wówczas możemy sobie powiedzieć, tak, dusza ma różne barwy. Ma barwy ciemne, kiedy jesteśmy zdenerwowani, źli, kiedy nam smutno. Nie ma barwy jasne, kiedy nam jest radośnie, kiedy się z czegoś cieszymy, kiedy czujemy coś pozytywnego, dobrego.
Czy my sami malujemy barwy swojej duszy?
Nie całkowicie, ale w dużej mierze. Mamy przecież wpływ na to, co przeżywamy. I dlatego człowiek powinien panować nad swoimi emocjami. Powinien starać się wyciągać z życia to, co dobre, a mniej przywiązywać wagi do tego, co złe.
Duszę rozpoznaje się zmysłami. Kiedy dowiedziałam się, że może ma ona coś wspólnego ze światłem lub promieniem, nastąpiła iluminacja. Pamiętam las z prześwietlonymi liśćmi i zza drzewa padające promienie, które przeszyły mnie na wskroś. Nie mogłam oderwać wzroku ani zapomnieć o tym. Nie mogłam zrozumieć dlaczego, ale odtąd postanowiłam, że dusza nie może być niczym innym niż światłem.
Człowiek zawsze chciał coś po sobie zostawić. Skoro nie wie, dokąd odchodzi, skoro tak wielka jest niepewność, to może przynajmniej niech wie to jedno, że oto coś po sobie na ziemi zostawi. Ale człowiek może po sobie zostawić potomstwo swoje, ale człowiek jest także bytem, który tworzy kulturę. Człowiek może pozostawić po sobie obrazy, powieści, poezję, utwory muzyczne. Człowiek może pozostawić po sobie sztukę. Gdyby człowiek nie miał duszy, nie byłby istotą twórczą. Człowiek jest zdolny do tworzenia piękna, a przecież nie byłby zdolny do tworzenia piękna, gdyby tego piękna nie było w nim. A czym jest piękno w człowieku? Jest jego duszą. Człowiek coś przekazuje z samego siebie. Człowiek zatrzymuje jakby samego siebie w dziełach, które tworzył. Tak jak mówi poeta, bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. I w tych dziełach sztuki, czy to będzie utwór malarski, czy to będzie utwór muzyczny, przejawia się dusza twórcy tego utworu.
Otaczają nas obrazy.
Każdy z tych obrazów coś wyraża. I patrząc, od chociażby na nastrój tego lasu przedstawionego na tym oto obrazie, przy którym stoimy, przez ciemną gęstwinę drzew prześwituje słońce. To jest bardzo ciekawy nastrój. Światła dobywającego się poprzez zasłonę ciemności. Ja sobie mogę wyobrażać, że kiedy malarz malował ten obraz, to było w jego duszy coś podobnego. Był jakiś promień światła, który przebijał się na zewnątrz. I on to po prostu namalował. Więc kiedy patrzymy na obraz, to powinniśmy widzieć nie tylko ten rysunek, nie tylko te plamy malarskie, ale powinniśmy odczuć ów nastrój duszy, który jest utrwalonym nastrojem duszy malarza. A wtedy się odzywa coś także w naszej duszy. Wielkie dzieło sztuki to ma do siebie, że zawsze wyzwolić potrafi w duszy widza emocje. Nie pozostawia nas obojętnymi. Na tym polega właśnie wielkość dzieła, że ono niejako zmusza moją duszę, aby się odezwała. Tu dusza rozmawia z sobą samą. To moja dusza coś odczuwa. I jednocześnie ja chyba mogę sobie uświadomić, że gdybym nie był uduchowionym bytem, to by tej filharmonii, to by tego muzeum nie było. I teraz ja mogę uruchomić moją wyobraźnię. Mogę tworzyć w sobie opowiadanie, którego ilustracją byłby ten obraz. Człowiek w ten sposób rozwija samego siebie, kształci i swoją wyobraźnię, i swoją uczuciowość. Wyobraźnia to jest jedna z władz duszy. Właśnie jakie są władze naszej duszy? Przede wszystkim świadomość. To dzięki duszy jesteśmy siebie świadomi. A także myślenie, przeprowadzanie wnioskowań. To jest właściwość naszej duszy, bo ona jest rozumna. A także wyobraźnia. Bez wyobraźni nie bylibyśmy zdolni do przeżyć. To wszystko się składa na naszą duszę. To jest wszystko w tym jednym ja, w tym jakimś prostym, niezłożonym punkcie, który sprawia, że jestem istotą świadomą. Myślę, że chyba takim najbardziej silnym doznaniem duszy jest właśnie doznanie piękna. Bo przecież piękno to jest coś, co możemy uchwycić tylko dzięki naszej duszy.
Piękno. Świeże poranki wpadające w otwarte okna. Wielkie lustra odbijające skrawki niebieściutkiego nieba. Woda obmywająca ciepłym strumieniem ciało. Słońce, które ogrzewa tarasy i rzuca zabawne refleksy. Deszcz, który przychodzi, by podlać kwiaty i dać ludziom wytchnienie. Noc, to jasne. Musi być chwila przerwy w przyjemnościach.
Czy w takim codziennym, powszechnym zabieganiu na ulicy, w gwarze miasta, miewamy poczucie i świadomość swojej duszy?
Nie, to nie mamy w tym hałasie robionym przez samochody. Gdzie tu myśleć o duszy? Hałas to jest coś, co duszy może tylko szkodzić. Za dużo wokół nas hałasu. Tacy jesteśmy zabiegani, ciągle się krzątamy, ciągle coś musimy robić, no bo opowiadamy, życie jest takie, życie nas zmusza do coraz to nowych czynności. Nie mamy czasu na samych siebie. I co wtedy robić? Człowiek współczesny naprawdę jest zabiegany. Można się zastanawiać, na ile to zaabsorbowanie sprawami dnia codziennego, na ile ono jest konieczne, a na ile jest narzucone przez nas samych. My chyba zapominamy o czymś, o czym szczególnie powinniśmy pamiętać, bo jest przecież to przesłanie naszej chrześcijańskiej cywilizacji, abyśmy tak za bardzo nie troszczyli się o dzień jutrzejszy. Warto się zastanowić nad tymi słowami, bo one znaczą tyle, że człowiek powinien zawsze wyważyć, na ile jego zabieganie, jego krzątanina jest konieczna, potrzebna, jest słuszna, a na ile powinien dać sobie spokój. Powinien powiedzieć sobie, zaraz, jeżeli będę tylko zabiegał o ten dzień jutrzejszy, to właściwie zatracę samego siebie. Wtedy już mnie nie ma, jest tylko moja krzątanina, moje zabieganie.
Zewnętrzności kradną nam duszę.
Tłamszą, przygniatają, zagłuszają. W tym hałasie głos duszy się do nas nie przebija.
Co się może z nami stać, jeśli nie dopuścimy do siebie głosu duszy, jeśli damy się porwać temu wirowi ulicy?
Wcześniej czy później przyjdzie taki moment, kiedy człowiek zastanowi się, iż mi niewiele tego życia zostało, a co ja właściwie przeżyłem. Taki byłem zabiegany, taki byłem zalatany. I co z tego? Czy ja to ze sobą gdzieś teraz zabiorę, całą tę moją krzątaninę, całe to moje zafrasowanie, zabieganie? Tylko, że jak taka refleksja nas znajdzie, to już jest za późno, żeby cośkolwiek zmienić. Więc może warto się zastanawiać wcześniej. I oczywiście, nie zawsze jest tak, że to jest z winy człowieka. I najczęściej bywa tak, że warunki same człowieka do tego zmuszają. Ale mimo wszystko, bądźmy świadomi własnych potrzeb duchowych, bo bez tego nie jesteśmy ludźmi, bo bez tego wtapiamy się w gwar, w zabieganie i stajemy się jakby trybikiem w jakiejś wielkiej, obłędnej machinie, która się obraca, toczy i hałasuje i która nas niszczy. A najważniejsze potrzeby duchowe, to jest bardzo trudne pytanie. Przecież to trzeba było odnieść do konkretnego, jednostkowego człowieka. Więc może powiem tak. Najważniejszą potrzebą duchową to potrzeba bycia człowiekiem. A co to znaczy być człowiekiem? Ano niech się każdy zastanowi. Niech spojrzy na samego siebie, wokół siebie i niech postępuje w kontaktach ze światem, z innymi ludźmi, ze swoimi najbliższymi, także ze sobą samym. W sposób, który daje mu poczucie, że jest człowiekiem.
Ni stąd, ni zowąd przyszła mi do głowy myśl dziwaczna i potężna, że jesteśmy ludźmi, że mamy duszę przez zapomnienie i nieuwagę, że naprawdę w jedynej, prawdziwej rzeczywistości jesteśmy istotami wciągniętymi w ogromną kosmiczną bitwę, która być może trwa od wieków i nie wiadomo, czy w ogóle się kończy. Widzimy tylko jakieś odblaski w krwawych wschodach księżyca, w pożarach i wichurach, w listopadowym opadaniu zmrożonych liści, w panicznym locie motyla, w nieregularnym pulsowaniu czasu. Jestem więc aniołem czy demonem, wysłanym w zamieszanie jednego życia z jakąś misją, która albo wypełnia się sama mimo wszystko, albo o niej zupełnie zapomniałam. Po chwili to uczucie gaśnie.
Doświadczamy owego przemijania wszystkich rzeczy. Wszystko mija, powstaje, rozwija się, ale ma swój nieuchronny kres. I tak samo jest z człowiekiem. Rodzimy się, dojrzewamy i przychodzi ten moment, kiedy trzeba się rozstać z życiem. I co wtedy? Cmentarze to są miejsca, gdzie składamy ciała. Ale czy to jest wszystko, co pozostało po człowieku? Człowiek składa się z dwóch elementów. Ze swojej cielesności i ze swojej duchowości. Cielesność jest tym, co nietrwałe, co przemija razem z tym światem. Duchowość, czyli ludzka dusza, to jest to, co z natury swej jest wieczne, nieprzemijające.
Czyli dusza to jest to, co usensawnia naszą doczesną obecność tutaj, coś, co wplata nas w odwieczne nieprzemijanie?
To jest bardzo stary problem. Czy jest tak, że życie ma sens tylko wówczas, kiedy istnieje jakaś forma nieśmiertelności, kiedy istnieje ta moja dusza? Czy też, jeśli duszy nie ma, to mimo to życie może być sensowne? Ja myślę, że to zależy od człowieka, od tego, jaki jest rodzaj jego wiary, jaki jest rodzaj jego nadziei. Są ludzie, którzy wierzą, bardzo głęboko wierzą, że nie kończą się wraz z doczesnością. Ale są też ludzie, w których wiary takiej nie ma. I ci usiłują nadać swemu życiu sens wyłącznie w ramach doczesności. Ale myślę, że nawet ten człowiek, który nie ma w sobie wiary w życie wieczne, ten człowiek ma poczucie własnej duszy. No bo gdyby tej duszy nie miał, to nie byłoby w nim pragnienie nadawania sensu własnemu życiu.
Po bezdrożach duszy prowadził nas filozof, profesor Jerzy Kopania. Fragmenty literackie czytała Dorota Sokołowska. Całość opracowała Olga Gordiejew. Audycję zrealizował Grzegorz Falkowski.